Teatr Polskiego Radia.
No niechże pan coś poje.
No widzi pani, kilka łyżek zupy i zaraz poty.
No to do zosłabienia. No jeszcze choć za dwie łyżeczki. Dobra zupa fasolowa. Udało mi się.
No a co to się pani chyla o mnie tak dziś troszczy?
Widzę przecież, co się dzieje.
Nie. Niech pani to zabierze. Ja rezygnuję z obiadu, muszę się chyba położyć.
Ojej, z panem to zawsze. Jak te rozmowy prowadzicie, to na drugi dzień pan nie do życia.
No idź kobieto. Poczytam sobie.
A gazety to położyłam na stoliku przy oknie.
No, dobrze, dziękuję. Dziękuję.
Kochany starszy brat. Słuchowisko według opowiadania Karola Czapka Pieniądze w przekładzie Emilii Witwickiej.
Pan śpi?
Gdybym mógł zasnąć. Co tam?
Proszę bardzo, telegram.
Od kogo?
Nie wiem, ale do pana.
Żeby tylko co dobrego. 19.07. Godzina 7.34. Przyjeżdżam wieczorem. Róża. Zaraz. Co to znaczy? 19.07. 7.34. Przyjeżdżam wieczorem. Róża. Jaka znowu... Ach, to diabła, to od siostry. Boże, zapomniałem, że Róża to moja siostra, czyli co, że ona przyjeżdża dziś wieczorem, no chyba powinienem po nią wyjść. Pewnie przyjeżdża po to, żeby zrobić zakupy, no kobiety są, no co za bezceremonialność.
Uwaga! Opóźniony pociąg z dna jedzie na tor drugi przy peronie trzecim.
Nareszcie.
Róża! Róża, Różyczko, tutaj, witaj. Siostrzyczko, czekaj. No skąd ty wzięłaś taką ogromną walizę?
Co się stało? Się coś poważnego? No chodź. Chodź, weźmiemy dorożkę. Wiesz, z tego wszystkiego zapomniałem poszukać dla ciebie mieszkania. Czy chciałabyś zajechać do jakiegoś hotelu? Daj rękę. No co? Co lepiej? Powiesz mi w końcu, co się stało? Wyglądasz na udręczoną, trzęsiesz się cała. Wydajesz się jakaś dziwnie zdenerwowana, z płonącymi oczyma, z pierzchniętymi wargami. Siedzisz pośród poduszek na mojej kanapie.
Uciekłam od męża! Gdybyś ty wiedział, co ja wycierpiałam, gdybyś wiedział, jakim wstrętem on mnie przejmuje. Uciekłam do ciebie, żebyś mi coś poradził.
Ciszej, proszę cię, jest noc. No, ale słucham.
To koszmar, Jurku. Takie życie u boku opasłego łakomczucha i gbura, który potrafi ubliżać własnej żonie w obecności służącej. Znieważa cię nawet w sypialni i zadręcza wiecznymi scenami bez powodu. A jednocześnie skąpi na dom. Nie ma pieniędzy.
Przestań, wiem wszystko. No.
Pozwól mi mówić, no przecież ja mam tylko ciebie.
Błagam cię, uspokój się, Różyczko.
Już dobrze. A jak ty, Jerzy, co u ciebie?
Cóż ja, nie mogę narzekać. Ale ty, powiedz mi, ty już do niego nie wrócisz?
O, nigdy. Nigdy to niemożliwe. Raczej umrzeć niż wrócić. Gdybyś ty wiedział, jaki on jest.
Ale w takim razie, co ty poczniesz?
Co? Ja już dawno podjęłam decyzję. Będę udzielała lekcji. Albo pójdę gdzieś jako wychowawczyni, albo do biura, albo w ogóle. No, na pewno tyle zarobię, no powiedz, przynajmniej, żeby się najeść i mieć parę kwiatków na stole. A gdybym nawet na kwiaty nie miała, to wyjdę na ulicę.
Co?
I będę tylko patrzeć, żebyś ty wiedział, jak wszystko mnie cieszy. Od chwili, kiedy postanowiłam uciec. Wszystko widzę w zupełnie innych barwach. Zaczęło się dla mnie nowe życie. No, przecież ja dotychczas nie miałam pojęcia, jaki świat jest piękny. Ach, Jureczku, jak ja się cieszę.
Głuptasku, tańcu nie będzie takie łatwe. Nie będzie takie łatwe, ale spróbuję. Chłodno już nocami, Różyczko, październik. Ale pogodniej widać gwiazdy. Pamiętasz, dawno temu w naszym rodzinnym domu staliśmy przy otwartym na oścież oknie. Był sierpień, ale noce tamtego roku były chłodne. Drżałaś z zimna i tuliłaś się do mnie. I czekaliśmy na spadające gwiazdy.
Jak spadnie gwiazda, wywołam takie życzenie, żebym się stała chłopcem i dokonała czegoś wielkiego.
Trzęsiesz się. Wiesz, ja też pomyślę o czymś wielkim. Spójrz, tam nad naszym ogrodem leci gwiazda.
Tak.
Dokonać czegoś wielkiego. Nie ma innego wyzwolenia.
Głupcze, jakiego wielkiego czynu chciałeś dokonać? Nieś swoje brzemię. Widzisz, ja mam teraz, chwała Bogu, dobrą pensję. A mógłbym brać pracę i na popołudnie. Niekiedy przecież nie wiem, co robić. Mnie to w zupełności wystarczy. A tobie zostawiłbym pieniądze...
Jakie pieniądze?
O tę część spadku, którą mam po rodzicach. I to, co do tego przybyło. To są jedynie procenty, rozumiesz? Przyszło mi do głowy, że te procenty mógłbym oddawać tobie, żebyś coś miała.
To niemożliwe.
Ale nie krzycz. Mówię ci, że to tylko procenty. Jak nie będziesz już potrzebowała, to nie musisz ich podejmować. Ale teraz, na pierwszy okres...
Jureczku, ależ tak nie można. A co ty byś miał?
No, to się nie martw. Dawno już chciałem wziąć popołudniową pracę, ale no, wstydziłem się, że odbierałbym robotę kolegom. Widzisz przecież, jak tutaj żyję. Będę zadowolony, że mam co robić. No tak to wygląda, rozumiesz? Mnie te pieniądze tylko przeszkadzały. No więc jak? Chcesz czy nie? No?
Chcę. Jerzy. Ja tego nawet się nie spodziewałam. Przysięgam ci, że nic od ciebie nie chciałam, ale skoro jesteś taki dobry...
Puść! To nie to! Mnie przecież na tych pieniądzach nie zależy, Różo. Kiedy człowiek ma życie aż potąd, to musi coś zrobić. Ale co możesz zrobić, jeśli jest sam? Sam! Pamiętasz? Jak kiedyś w domu czekaliśmy na spadające gwiazdy.
Ja nie rozumiem, dlaczego ty jesteś taki...
Nie mów już o tych pieniądzach. Nie. Kochana jesteś, żeś do mnie przyjechała. Boże, jak ja się cieszę. Czego byś sobie dziś życzyła? Czego byś pragnęła, gdyby spadła gwiazda?
Czego bym pragnęła? Czegoś dla siebie... Nie. I czegoś dla ciebie, żeby ci się spełniło jakieś życzenie.
Nie mam żadnych życzeń, Różo. I bardzo dobrze.
Przepraszam pana.
Co tam? Mogę?
Nie przeszkadzam.
Przeszkadza pani jak zwykle. Co jest?
Ma pan gościa. Przyszła pani Tylda.
O, proszę. Nieoczekiwany gość. Niech pani Hela prosi.
Witaj, braciszku.
No jak się masz, siostrzyczko? Wygląda na to, że mamy zjazd rodzinny. Co tam u was słychać? Stało się coś?
Nie. Chwała Bogu. Dzieci są zdrowe, grzeczne, ale fabryka stoi.
Aha.
Tak. A co to, Róża jest tutaj? Jerzy, czy ty nie widzisz, że politura na tym fotelu jest cała popękana?
O, dziwo, Tyldziu, gdziekolwiek spojrzysz, zawsze znajdujesz jakąś dziurę, a to w dywanie, a to portiery krzywo, a to...
Istotnie. Ubóstwo i zaniedbanie nienaprawionych starych przedmiotów.
Ani ja, ani Róża jakoś takich rzeczy nie dostrzegamy.
Mniejsza o to. Zwaliła ci się na kark.
Kto? Róża? Zwaliła się? No, nawet nie wiesz. Serce ściska mi się ze szczęścia. Tak. To jest dla mnie nowe życie. Opuściły mnie wszelkie dolegliwości. Teraz, to znaczy ostatnio. Wpadałem tu tylko przełknąć obiad i zaraz biegłem do miasta. Pędziłem po niezliczonych piętrach w poszukiwaniu pokoju dla niej. Tyldziu, wracałem zziajany jak myśliwski pies. Szczęśliwy.
Jak oblubieniec.
Słucham? A widzisz, wziąłem dodatkową pracę.
No, i pochłaniasz stosy papierów nocami.
Tak, tak. I w końcu zasypiam i śnię znużony i powiem ci uszczęśliwiony bogatym dniem.
No i co? Znalazłeś jej mieszkanie?
Pokój.
Słyszałam. Odrażający i nieprzyzwoicie drogi.
Ale to tylko na razie. Trzeba ją było gdzieś ulokować.
Twoja gospodyni powiedziała mi, że kilka razy w nocy źle się czułeś.
O, Hela przesadza. Naprawdę.
Przedwczoraj w nocy podobno nagle nawet posiniałeś.
Gadanie. Naprawdę, z dnia na dzień staje się silniejszy.
Uciekła od męża.
Kto? Róża? No, tak.
Mówi, że ją maltretował. Może i maltretował. Wszystko ma swoją przyczynę. I on miał przyczynę. Widzisz, Róża jest... Bo ja wiem, no... O, widzisz? Dziura w dywanie. Wypalona.
Nie.
Róża jest niegospodarna.
Ale jak możesz...
Oczywiście nie ma dzieci, nie musi pracować, o nic się troszczyć. No, ale nie musisz teraz oglądać tej dziury.
No, jest nawet dość duża.
Róża trwoniła pieniądze, robiła długi. Rozumiesz? Zauważyłeś, jaką ona ma bieliznę?
Skąd mam... Nie.
Ty nie wiesz, ile to kosztuje. Kupuje na przykład futro za 1000, a potem je sprzedaje za parę setek, żeby zapłacić za buty. Rachunki przed nim chowała, potem przychodziły skargi. A ty o tym oczywiście nie wiesz.
Nie, nie, ja z nim nie rozmawiam.
On jest dziwny, to fakt, nie powiem, ale... Jeżeli ona mu nie zreferuje ani jednej sztuki bielizny... Jeżeli mąż chodzi w wystrzępionych łachach, a ona sama stroi się niczym księżniczka i okłamuje go i lata z innymi...
Ale przestań.
Mógłbyś kazać Heli zeszyć tamtą serwetkę na stoliku. A nie zaproponowała ci przypadkiem, że będzie ci prowadzić gospodarstwo? Nie. Żebyś wynajął większe mieszkanie, że będzie ci gotować?
Nie przyszło mi to dotychczas do głowy, ale Róży także nie. O Boże, byłbym szczęśliwy. Nie, wcale bym tego nie chciał, wcale.
Ona też by pewnie tego nie chciała. Ma tutaj tego swojego oficera. Przenieśli go do Pragi, dlatego uciekła.
Tylo.
Z żonatym. Tego ci pewnie nie powiedziała.
Tyldo, ty kłamiesz. Jest pani Róża?
Dzień dobry panu. Pani Odrona nie ma w domu. Czy coś jej powtórzyć?
Nie. Nie trzeba. Thank you.
Gdzie jesteś? Jureczku.
Pracowałem. Pracowałem już. Zapalam lampę.
Posłuchaj.
Chciałem wpaść do ciebie, ale pomyślałem, że może nie ma cię w domu.
A gdzie miałabym być? Ojej, jak tu ładnie. Tak mi to u ciebie dobrze, Jureczku. Chodź na kanapę. Usiądź koło mnie. O tak. I przytulimy, brodziszka. Tak mi tu dobrze.
Nie zdjęłaś futerka, ono jest mokre.
Ach, mamy jesień i jesienną mrzawkę.
Dobrze, żeś przyszła do mnie. Ładnie pachniesz.
Tak?
Że tak powiem, tchnie od ciebie weselem, młodością. Promieniejesz, Boże, Boże.
A co ci jest, Jureczku?
Nic. Była dziś u mnie Tylda.
Tylda? Czekaj. Nie puść, puść mnie. Co mówiła?
Nic.
Mówiła o mnie, prawda? Powiedziała coś złego?
Tak, trochę.
Wstrętna baba! Niczego mi nie daruje. Czy to moja wina, że im się źle powodzi? No, na pewno przyszła dlatego, że się skądś dowiedziała, co dla mnie zrobiłeś. No, gdyby im się wiodło lepiej, nawet by sobie o tobie nie przypomniała. To jest wstrętne. Wszystko chciałaby zgarnąć dla siebie, dla swoich dzieci, dla tych obrzydliwych pachorów.
Nie mówmy już o tym. Nie ma mnie już wieczór. Pani Helu, nikogo nie chcę widzieć. Mam robotę.
Ależ pani Różo, no sama pani słyszała.
Ja muszę się z nim widzieć. Niech pani lepiej weźmie ode mnie płaszcz.
No nie pójdę.
Jureczku!
No i co z taką?
Jureczku! To ja. No jak sobie usiądę tylko cichutko na kanapie.
No jak sobie życzysz.
Dlaczegoś do mnie nie przyszedł? Dzisiaj byłam w domu.
Tak. Oh. Ubrałaś się na czarno jak pokutnica. Zimno tutaj.
Wiesz, jeśli chodzi o Tyldę...
Tak?
To dlatego tak im się źle powodzi, że jej mąż to głupiec. Poręczył za kogoś i potem musiał płacić. W ogóle... On każdemu wierzy. Czy ty wiesz, że on jest oskarżony o działanie na szkodę własnej firmy?
Nie wiem. A, zresztą to...
Domagali się już od mojego męża, znaczy Tylda z tym swoim nieudacznikiem, żeby im pomógł. Ale on zasięgnął informacji i wyśmiał ich. Włożyć w to pieniądze, powiedział, to samo, co wyrzucić je w błoto. Rozumiesz? Mają pasywa na 300 tysięcy.
Boże mój. Taki dług?
No, szaleńcem byłby ten, co wpakował go w to choć jedną koronę. Straciłby wszystko.
A dlaczego ty mi to mówisz?
Co? Żebyś wiedział. Z ciebie widzisz taki poczciwy... No, poczciwiec. Że dałbyś się ograbić ze wszystkiego.
Aha. Jesteś bardzo, bardzo, ale to bardzo dla mnie... Dobra.
Co tak jakoś dziwnie to mówisz? Ja serio. Właśnie przyszłam specjalnie, żeby cię poprosić, tak, żebyś jednak znalazł mi jakąś pracę. Postaram się ograniczać we wszystkim. O, na przykład wcale nie muszę mieć takiego drogiego mieszkania.
Dobrze. Chyba nie proponujesz mi, że zamieszkasz tutaj i będziesz mi prowadzić gospodarstwo.
A to też jest niezły pomysł.
Pani Helu, co tam?
Była poczta i przyszedł list od pani Tyldy.
Dobrze. Kochany Jerzy, przykro mi, że rozstaliśmy się w takiej niezgodzie. Gdybyś wiedział o wszystkim, jestem pewna, że inaczej czytałbyś ten list. Jesteśmy w rozpaczliwym położeniu. Gdyby udało nam się zapłacić teraz 50 tysięcy, bylibyśmy uratowani, bo nasza fabryka ma przyszłość. I w ciągu 2 lat zacznie przynosić zyski. Dalibyśmy ci wszelkie gwarancje, na przyszłość.
Gdybyś teraz pożyczył nam pieniądze, byłbyś współwłaścicielem przedsiębiorstwa i miałbyś udział w dochodzie, kiedy ono zacznie przynosić zysk. Przyjedź obejrzeć naszą fabrykę. Sam zobaczysz, że ma przyszłość. Zrób to chociażby dla dzieci. Przecież to nasza krew. A Karol jest już duży i mądry i ma przed sobą wielką przyszłość. Wybacz, że tak piszę, ale jesteśmy bardzo zdenerwowani i wierzymy, że nas ocalisz i że pokochasz nasze dzieci, bo masz dobre serce. Przyjedź koniecznie. Jak Tyldzia podrośnie, poszłaby chętnie do wujka na gosposie. Zobaczysz, jaka jest miła. Jeśli nam nie pomożesz, mój mąż tego nie przeżyje, a te dzieci zostaną żebrakami. Pozdrawiam cię, drogi Jerzy. Twoja
nieszczęśliwa siostra Tylda. P.S. Róża nie zasługuje na twoją pomoc i szlachetność, bo tylko wstyd nam przynosi. Ona nie musi odbierać chleba niewinnym dzieciom.
Co za świństwo.
Pani Helu! Pani Helu! Gdzie są moje kalosze? Słyszy pani kalosze, parasol?
No, są na stojaku, proszę pana, tam gdzie zwykle.
Rzeczywiście. Wychodzę spotkać się z tą...
Z kim?
Idę do Różyczki. A co ty tu robisz? Co ty tu robisz? Ja właśnie wracam od ciebie.
Tu harpia jedna. Że też jej nie wstyd.
List był do mnie. Słyszysz?
Leżał zgnieciony pod biurkiem. Ona chce cię okraść, Jureczku. Okraść ze wszystkiego. Nie daj się, nie wierz ani jedno jej słowo. Dlaczego mnie prześladuje? Co ja jej zrobiłam? Z powodu twoich pieniędzy tak mnie oczerniać? Jej chodzi tylko o twoje pieniądze. Wstyd i hańba.
Ma dzieci, Różo.
Nie musiała ich dać sobie robić. Zawsze nas okradała, zawsze. Ona kocha tylko pieniądze. Dla pieniędzy wyszła za mąż. Od dziecka się przechwalała, że będzie bogata. Ona jest przecież wstrętna, małostkowa, głupia. No. A teraz chciałaby wziąć odwet na mnie. Powiedz, pozwolisz na to, Jerzy? Wypędzisz mnie? Ja bym się wolała utopić, niż wrócić.
Pieniądze.
Co?
Kilka razy użyłaś tego słowa i nagle wydało mi się bezwstydne, brudne, obraźliwe.
To nie ma nic do rzeczy. Chodzi o moją miłość i moje szczęście, Jureczku.
Owszem, zauważyłem, o co walczy. No. Tylko, że w twoim płaczu, wyrzutach nie znalazłem ani trochę miłości. Raczej nienawiść do wszystkich. Do Tyldy. No, i do mnie.
Jak możesz? Dla mnie to był istny cud, kiedy zaproponowałeś mi pieniądze. Dla mnie to przecież wolność i w ogóle wszystko. No przecież sam mi je zaproponowałeś, Jureczku. Trzeba było tego w ogóle nie robić. Jeśli chcesz mnie teraz odebrać, teraz, kiedy na nie liczę.
Pieniądze! Chryste, panie! Co to się stało? Dlaczego taka wulgarna zrobiła się ta wiecznie zafrasowana macierzyńska tyra? Dlaczego ty tak krzyczysz? Dlaczego zwulgarniało i stwardniało moje...
Co twoje?
Moje własne serce.
Ale braciszku, zastanów się. No. Czy tu w ogóle szło o pieniądze? No. A co ty chcesz zrobić?
To są moje pieniądze. A ja się jeszcze zastanów.
Ale tyś mnie chyba źle zrozumiał. Ja nie to miałam na myśli.
W porządku. Powiedziałem, że się jeszcze zastanowię.
Interesant, proszę pana.
Tutaj?
Niech mu pani powie, żeby odwiedził mnie jutro w biurze.
Ale nie, to ten niedźwiedziowaty, czerwony na twarzy. On tu już kiedyś był.
Czego pan sobie życzy?
Jerzy, to ja.
A, to mój szwagier, pani Helu.
Pan da płaszcz i kapelusz.
Proszę. Ja...
Proszę.
Dziękuję. Ja, to znaczy Tylda, przysyła pewne dokumenty, o które pan prosił. Zaraz. Gdzie ja to zapodziałem?
Ja o nic nie prosiłem.
No, tego... Tylda pisała do pana, szwagrze, że nasza fabryka... Jednym słowem, gdyby pan chciał się przyczynić...
To znaczy?
To znaczy, no, nasze sprawy tak źle nie stoją i gdyby pan się przyczynił... No, jednym słowem, nasza branża ma przyszłość i jako wspólnik...
Co tam?
Jureczku!
Mam gościa, nie widzisz? Słucham. Słucham, panie szwagrze.
Tutaj są... proszę. Te dowody, listy, które pisał do nas jej mąż i inne listy przechwycone.
Słyszysz, Jerzy? Przechwycone!
Niech pan pokaże. O!
Tak.
Podejdź bliżej. Podejdź bliżej. Masz, Ruziu. A teraz musisz mi wybaczyć to, co powiem. Nie chodź więcej do banku, żeby podejmować pieniądze. Chodziłabyś na próżno. Żegnam. A teraz pańska fabryka.
Tak. Perspektywy są. Są jak najlepsze. A gdyby pan... Gdyby był kapitał... Na razie oczywiście bez procentów.
Słuchaj pan, wiem, że to wszystko pańska wina. Mam informację, że jest pan nieostrożny i no, niekompetentny.
Ale ja bym się starał.
Ale jak mógłbym mieć do pana zaufanie?
Zapewniam pana, że ceniłbym i szanował pańskie zaufanie. I ze wszystkich sił. Mamy dzieci, szwagrze.
Niech pan... Przyjdzie za rok.
Za rok? O Boże. No nie.
Żegnam.
Tak. No. Ja żegnam. I dziękuję panu.
Niech pan nie zamyka. Pani Helu, proszę odprowadzić pana.
Oczywiście.
Proszę zaczekać.
Jestem do usług.
Nie pan. Pani Hela.
Słucham pana.
Jeżeli dzisiaj, albo jutro, albo kiedykolwiek przyjdzie tu moja siostra Róża, no niech jej pani powie, że źle się czuję i że sobie nie życzę, żeby ktoś do mnie przychodził.
Było to słuchowisko Kochany starszy brat, według opowiadania Karola Czapka pod tytułem Pieniądze, w przekładzie Emilii Witwickiej, adaptacji radiowej i reżyserii Henryka Rozena. Wystąpili Jerzy Witold Dębicki, jego siostra Róża Monika Kwiatkowska, jego siostra Tylda Elżbieta Kijowska, jego szwagier Marcin Troński, gospodyni Maria Garbowska oraz Jan Jurewicz, Monika Cygańska, Michał Molak i Agnieszka Sienkiewicz. Opracowanie muzyczne Mariana Szałkowskiego. Realizacja akustyczna.